Trzecią część audycji stanowi odpowiedź księdza Adama Bonieckiego na pytanie o to, czy łatwiej było być księdzem w PRL-u, czy może łatwiej być nim w dzisiejszych czasach.
To jest taka różnica, że to jest różnica wieku, nie? W PRL-u byłem młodym księdzem, a teraz jestem starym księdzem. No co dalej, starym księdzem jest łatwiej niż młodym księdzem, bo jest taka chyba wada wszystkich młodych, nie wszystkich, wielu młodych księży, że są zarozumiali jednak. To jest takie poczucie, że ja wszystko ogarniam. Przynajmniej ja na coś takiego chyba cierpiałem, jak teraz patrzę z perspektywy. I taka chęć no wszystkiego tak ustawienia w odpowiednim porządku, nakłonienia no, sytuacji, no mniejsza z tym. W każdym razie nie jest łatwiej teraz, ale chyba dlatego raczej jestem stara niż w PRL-u. Jaka jest różnica? W PRL-u był ten czynnik zwalczania kościoła, polegający między innymi na werbowaniu księży, straszeniu księży, śledzeniu. To było kapitalne, to nakręcało. Muszę powiedzieć, że to ułatwiało, nie? Jak nam wzywali na UB do jakiejś współpracy, ja bohatersko mówiłem, nie będę zdrajcą, jakieś takie rozmowy z nimi. No nie zawsze, raz się... Tak, też byłem klerykiem wtedy. Nie wiem, czy łatwiej być klerykiem teraz, czy w PRL-u. Może to powiem, bo to jest dość charakterystyczne dla wielu sytuacji. Otóż służby bezpieczeństwa wywiozły nas z naszego klasztoru w Warszawie siłą. Myśmy się nie zgodzili, że będziemy się pakować, że to jest bezprawie, więc oni sobie zapakowali cały wielki klasztor, seminarium, wywieźli do Gieszwałdu i tam władowali kanonikom regularnym na głowę. Nasze seminarium, nas wszystkich. To był czas jeszcze naprawdę straszny. W ogóle był projekt, żeby stworzyć takie zbiorcze obozy dla zakonów, takie obozoklasztory dla zakonnic już tworzono i tu z nami myśleliśmy, że to już jest początek tego. To były lata 50. Proszę? Tak, wiem, to jakoś wtedy Bierut umarł, jakśmy byli tam w tym Gieszwałdzie, w tym czasie. I przywieźli nas do Gieszwałdu, no była presja, taki strach i wzywa mnie powiatowy wyznaniowiec. Ja tam miałem taką funkcję, w tym czasie też załatwiałem różne sprawy. Był taki wyznaniowiec powiatowy też, był Urząd Spraw Wyznania Wojewódzki, powiatowy, niższego rzędu. Pan... No, powstrzymałem się od powiedzenia anegdotek o nim. Nie orzeł. W każdym razie, jak zniesie ten urząd, to potem znalazł sobie zajęcie, że jeździł po odpustach i sprzedawał dowodzionalnia. Ale przychodzę do tego wyznaniowca. Otóż mój tu jest taki pan, który chciał porozmawiać z księdzem, to kleryka z szacunkiem wielkim. I pan, który specjalnie przyszedł, Ubek mówi, że jest właśnie z Urzędu Bezpieczeństwa, że to są takie trudne czasy, więc bardzo by mi było potrzebne, żebym się z nimi co jakiś czas zobaczył, powiedział, czy nie ma jakichś antypaństwowych ruchów, jakieś takie tremorery. Kazał mi podpisać, że ja nikomu nie powiem. Powiedziałem mu, że ja przełożonemu powiem o tym, że byłem, ale chyba nawet to napisałem, to on się na to specjalnie czepiał. No mówię, ale tak, dał mi swój telefon, mówi, to proszę do mnie dzwonić, albo ja będę dzwonił, żeby... Pietra miałem jak cholera, trzeba powiedzieć. No, nie będę udawał bohatera. Nie wiedziałem, co oni mogą zrobić, bo to jeszcze i tam do rodziny coś, jakieś aluzje robili, to, że jeszcze dowalą... Myślę, tam figę wam powiem, ale jakoś się wykręcę. I wróciłem do klasztoru i tam był taki ojciec, który wyszedł z więzienia jeszcze za to, że się opiekował akowcami, którzy po wojnie byli. On był takim kapelanem w czasie powstania warszawskiego, no wspaniały człowiek. I świeżo z więzienia wyszedł, po długim wyroku prowadził taką bursę dla dzieci akowców. I ja mu to opowiadam. A on mówi, człowieku, ty zwariował, coś ty podpisał. Mówi, natychmiast idź do nich i powiedz, że ty z tego się wycofujesz. No to dopiero miałem stracha, nie? Tutaj wpadłem w jakieś idee i tutaj wycofywać się tego ubeka znowu. No ale to nie było wątpliwości, że muszę to zrobić. Więc tam po jakimś czasie dzwonię do tego faceta, on uradowany, aż mu skakuje, proszę bardzo, tak jest, kiedy tylko wygodnie, jadę do tego Barczewa, do niego, trzęsąc się ze strachu mówię, że ten, tą przełożeni zakon, to, że ja nie, że właściwie tak powiedziałem, że tak, ale ja właściwie nie. Tak jakoś nie było to jakieś bohaterskie wyznanie, odrzucenie roli zdrajcy, ale w końcu było na tyle jasne, ach, mówi nie, no to nie, to mówi, to w porządku, to nie, nic, żadnych mi tortur nie zadawał, ani skreślił mnie z tej listy. Jak się okazało. To nic zabawnego. Teraz jest najciekawsze. Przecież ja o tym w trupa zapomniałem. Po prostu wierzę, że można zapomnieć. Po prostu absolutnie tego nie pamiętałem. Jeszcze kiedyś na jakimś przesłuchaniu mówię, a tam w Warszawie takie dramatyczne rozmowy były, to już tam później, jak byłem księdzem w Krakowie, jakiś ubek. Wiem się, o czym w ogóle mówi? Jakie dramatyczne rozmowy? Tabula rasa, nic. Ja dopiero to w mojej teczce znalazłem. I wtedy uwierzyłem, że można zapomnieć. No ale w każdym razie takie zabawy z księżmi robili i to w sumie, muszę powiedzieć, że mnie to nie szkodziło. Raczej nakręcało. Byłem duszpasterzem akademickim, to była działalność bardzo zwalczana, aleśmy ich przechytrzali. Często czytałem potem te teczki, oni byli pogubieni kompletnie w tym, co właściwie tam robimy. Nie byli w stanie, chociaż było oczywiście donosicieli sporo. Więc w tym sensie było łatwo. I z drugiej jeszcze była jedna rzecz, która stwarzała pozorną łatwość, że wśród takich przyzwoitych ludzi była taka zasada, że jeżeli ktoś napada kościół czy księdza, to jest po stronie komuchów, nie? Że on jest po ich stronie. Że myśmy byli trochę takie święte krowy, że bardzośmy byli solidarni z naszymi księżmi, którzy byli czasem beznadziejni, czy coś zrobili złego, ale to zaszkodzi Kościołowi, więc taki był podział, biało-czarny. I to był wstrząs, jak dostała wolność. Zaczęła się krytyka różnych rzeczy w Kościele i różni księża, nawet biskupi, przerażeni, jak to mówi? Myśmy im pomagali, chowaliśmy ich, paczkiśmy do więzienia, a oni tu gryzą rękę, która ich zrodziła. No jak mogą? Co za niewdzięczny naród. Takśmy się dla nich męczyli. A zamiast się zastanowić, a może oni mają trochę racji, nie? Te rewindykacje dóbr na przykład kościelnych. Że też były sytuacje kompletnej nieprzytomności ze strony ludzi kościoła. No polecieli im odzyskać dobra kościoła. No taki ksiądz się przykładał i miał odzyskać, no w końcu nie dla siebie, nie? Gmachy to. Pamiętam, przyjechał do mnie kiedyś Karol Modzelewski, był w Rzymie, przyszedł do mnie do Obserwatorium Romanum, pracowałem tam w tej redakcji. I mówi, żeby jakoś wpłynąć na biskupów, że we Wrocławiu, że Gomułka te zabrane kościołowi dobra, domy na przykład, przeznaczał na takie piękne cele, dla jakichś upośledzonych dzieci, dla sierot, dla tak. I teraz jakieś zakony tam dobijają się o swoje gmachy i w ten sposób trzeba wyrzucić te upośledzone dzieci, czy jakieś sierotki, czy jakichś tam innych ludzi biednych z domu i to się robi obrzydliwe. I on mówi, żeby powiedzieć kościele, żeby uważał, że to wizerunek Kościoła i to Modzelewski, który naprawdę nie jest jakimś dewotem, ani w ogóle nie czy jest katolikiem. Nawet, nie, na pewno nie jest działaczem kościelnym, ale człowiekiem bardzo prawym. I to odklejenie czasami jest straszne. No, na szczęście to nie jest... Aha, więc no tak, to było łatwiej i trudniej. Trudniej. Teraz jest... Moja obserwacja jest taka, jako ksiądz, który spowiadam stale, odkąd jestem księdzem, a jestem 57 lat, to już długo, nie? I ja widzę dojrzałość ludzi, którzy przystępują do spowiedzi, że coraz mniej jest tych, szczypie, pluje, kopie, drapie, więcej grzechów nie pamiętam, ze wszystkich grzechów serdecznie całuję i tak. Taki wierszy, który się wyklepywał, że magicznie ksiądz wypowiedział magicznie jakieś słowa. I ja widzę coraz większą dojrzałość ludzi, którzy decydują się przystępować do sakramentu pokuty. To są ludzie, którzy mają jakąś świadomość grzechu, szukają Boga, szukają swojej drogi, ale kolejki są mniejsze niż kiedyś. Kiedyś to byli spowiadani do późnej nocy. I to jest, czy to jest łatwiej, czy jest trudniej? No trudniej, bo z trudnymi problemami ludzie przychodzą w takich sytuacjach, z dylematami dramatycznymi czasem. Tu na szczęście mamy tego papieża Franciszka, który znów doprowadził do kryzysu niektórych ludzi. Nawet czterech kardynałów napisało taki list do kongregacji doktryny wiary, w których sugerują, że papież jest w ogóle heretykiem. Heretykiem nie jest, tylko trzeba go dokładnie słuchać. I mi się zdaje, że wracamy ten Kościół ubogi dla ubogich. Kto chce być większy, niech będzie jako wasz sługa. Że to jest... My lubimy Kościół potężny, który wyjdzie na ulicę z dzwonami, z procesjami, ze strojami fantastycznymi. To ma swoje znaczenie, że papiestwo się tak z tych strojów takich triumfalnych jednak po trochu oczyszcza, nie? Kardynałowie mieli dawniej taka kapa magna, to była, ktoś musiał ciągnąć za nim takie płaszcze z ogromnymi trenami. W ogóle mówiło się, że nauka Kościoła tak obrasta w różne dodatki jak strój kardynalski, a tego już nie ma. Ten papież już, żeby to podkreślić, nie włożył tej pelerynki czerwonej. Jak mu powiedział ceremoniarz, że trzeba to włożyć, to powiedział, że sam sobie to włoży, karnawał już się skończył, nie? I wyszedł normalnie w tej białej sutannie. Więc ja myślę, że to jest ciągłe rodzenie się, coraz większe, nie wiem, czy coraz większe, ale stopniowe, lepsze rozumienie nauki Chrystusa. Ona jest trudna, no, wymaga zmiany. To nie może tak Pan Bogu świeczkę i diabłu ogarek. I co jakiś czas zjawiają się takie dylematy, przed którymi stajemy i mówimy, tego to już nie da się. Cała sprawa tych imigrantów. Mówią, no my pomagamy tam na miejscu. Pomagamy, daliśmy tyle milionów, jeszcze 3 miliardów, czegoś i jeszcze damy. Kapitalnie, bardzo dobrze, trzeba to robić. Tylko uczynki miłosierdzia są takie, co innego jest chorych nawiedzać, a co innego wędrowców w dom przyjąć, nie? Tam właściwie jest obcy w dom przyjąć, w tym co Pan Jezus mówi w Ewangelii, w oryginale. Obcy, więc my chcemy jeden uczynek miłosierdzia zaklejstrować drugim, nie? No to nie udawajmy, że jesteśmy ludźmi błogosławieństw, nie? Że idziemy za nauką Jezusa. Idziemy, no jesteśmy słabi, no więc idziemy na ile możemy. I to jest taki kryzys wzrostu, ja myślę, ciągle. Oczywiście, że jest. To są takie fale spadku, wzrostu, zainteresowania w różnych krajach. To widać. Jakiś nawrót do duchowości. Ludzie zaczynają już żygać dobrobytem, tą walką o to, żeby mieć coraz więcej. I jakaś ta sfera duchowa nagle dopomina się o swoje prawa. Ale kryzys jest oczywiście w tej chwili, można powiedzieć, duży. Na przykład młodzieży, nie? To, że w wielu kościołach nie bardzo widać młodzieży. Znaczy nie wiem, że przyszli tutaj jacyś młodzi ludzie, no, przecież wszyscy młodzi już. Ale że w kościele widać, no też to jest bardzo ciekawe, że dobrze, nie być krzyżowo na niedzielne msze parafialne, ale ruch neokatechumenalny to są ludzie młodzi w ogromnej. I to jest naprawdę, to polega na tym, że tak jak dawniej do chrztu się przygotowywało przez długi czas, różne etapy się przechodziło, zanim się otrzymało chrzest. Nas na ogół ochrzcili, kiedyśmy byli nieprzytomnymi małymi dziećmi. I teraz propozycja, przejdźmy tę drogę przygotowania do chrztu później. I są etapy bardzo przemyślane, odczytywania Pisma Świętego i zgłębiania tajemnic wiary i tak dalej, w jakich wspólnotach to jest zorganizowane. I tam jest bardzo dużo młodych, akurat tam. Albo frekwencja. W jednych kościołach w Krakowie widzę u dominikanów kościół pęka w szwach, a w innych kościołach niedaleko tych młodych można na palcach policzyć. Czyli to jest nie kryzys wiary może, tylko może kryzys obsługi duchowej. I to jest problem. Więc i to jest trudniejsze do naprawienia. Na pewno jak się to przełoży na finanse, to może się obsługa bardziej zmobilizuje. Nie? Więc tak. A nie wiem, czy tak trudnie. No jest, tak jak mówię, miał swoje blaski i cienie wtedy i dzisiaj. Nie spotkałem się z jakimiś prawie nigdy z atakami, jakimiś aktami pogardy, dlatego że jestem księdzem, żeby ktoś mnie na ulicy opluł, to że jestem księdzem bonieckim, to owszem, parę razy ktoś mnie na ulicy zatrzymał i ochrzanił. że na przykład, że nie kocham Radia Maryja, czy coś nawet przypisywał mi. Czyli dobrze mu tak, tak? Ale co jeszcze najzabawniejsze, że przypadł ktoś, to mi się powtarza, tak samo. Pro księdza. Ksiądz z księdzem, na pewno. To dlaczego ksiądz tak nienawidzi? Dlaczego ksiądz takie rzeczy o Radiu Maryja? Jakie rzeczy, pytam? Gdzie? Kiedy? Niech przytoczy jeden cytat. On przeczytał w naszym dzienniku, że Boniecki walczy z Radiem Maryja, ale co? Gdzie? No ale to jest taki szczegół. Ale tak, to myślę, że to wspaniale jest być księdzem, jeżeli ktoś jest może jeszcze nieżonaty albo wdowcem i chciałby, to jest naprawdę dobra droga, która daje wiele radości.